każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie, a audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy w studiu goście w Zielonej Górze, burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
W studiu w Gorzowie burmistrz Sulęcina Dariusz Ejhart.
Witam serdecznie.
I zastępca wójta gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski.
Witam bardzo.
Na początek chciałem porozmawiać o naszych małych ojczyznach, czyli o miejscowościach, które panowie reprezentujecie. Chodzi mi oczywiście o najbliższy rok. Mieszkańcy są ciekawi najbliższych inwestycji. Nie zawsze o tym wiedzą, nie zawsze mają czas, żeby poczytać na miejskich czy też stronach poszczególnych gmin o tym, jakie plany mają szefowie danego urzędu a propos właśnie rozwoju i inwestycji, no to chciałem zapytać tutaj w tym programie, bo od tego jesteśmy. Panie burmistrzu, zwracam się do burmistrza Świebodzina. Te plany na ten rok, takie najważniejsze dla mieszkańców, to co to będzie?
No trochę tych planów na ten rok jest. To są głównie rzeczy, które swój bieg rozpoczęły już w latach poprzednich. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, czy to pozyskiwanie środków zewnętrznych, w chwili obecnej rozpoczęliśmy już fizycznie modernizację naszego Świebodzińskiego Domu Kultury. To jest inwestycja, na którą mieszkańcy czekali bardzo długi czas. Sam Dom Kultury zaczął się nam już troszkę dusić i potrzebować więcej miejsca. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie ta modernizacja, która już fizycznie trwa. Do tego w tym roku zaczynamy również największą chyba w naszym mieście od dawien dawna inwestycję, czyli Dolinę Strugi Świebodzińskiej. Nowy park na popularnie tak nazywanych świebodzińskich Błoniach. Inwestycja za około 20 milionów złotych, w dużej części realizowana przy udziale środków unijnych. Inwestycja niełatwa, natomiast myślę, że za jakiś czas nasi mieszkańcy będą mogli cieszyć się bardzo ciekawym, jednym z fajniejszych w tej części województwa parków miejskich. Są też inwestycje na wsiach. Budujemy świetlice w Rudgierzowicach. Są też inwestycje mniejsze dotyczące chociażby odwodnień. Są też oświetlenia przejść dla pieszych, więc mam nadzieję, że uda się to sprawnie zrealizować z korzyścią dla mieszkańców Świebodzina.
To jest tak, że stawiacie na takie inwestycje wynikające z tych pierwszych podstawowych potrzeb mieszkańców i też słyszeliście ten głos ze strony mieszkańców, co trzeba zrobić i odpowiadacie.
Z całą pewnością. No, nasz Dom Kultury to jest obiekt już dość wiekowy i od dawna domagał się modernizacji. My jesteśmy jeszcze na takim etapie, że chcielibyśmy troszkę ten projekt podrasować, dołożyć chociażby drugą salę kinową, dzięki czemu kino naszego Świebodzińskiego Domu Kultury mogłoby rywalizować z kinem komercyjnym, które w niedługim czasie otworzy się w nowo powstałej galerii. Tak samo zresztą Błonia Świebodzińskie. To jest postulat, który pojawiał się w przestrzeni publicznej już od wielu lat. Mojemu poprzednikowi udało się pozyskać pieniądze na ten cel. Mi przypada już realizacja. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że uda się to przeprowadzić jak najsprawniej, żeby jak najszybciej mieszkańcy Świebodzina mogli się tymi nowymi terenami rekreacyjnymi cieszyć.
A jeśli chodzi o budżet, wysokość?
Nasz budżet tegoroczny to jest 137 milionów złotych. Budżet niemały. Natomiast sytuacja finansowa gminy na całe szczęście w mojej ocenie jest bardzo dobra i pozwala nam w sposób płynny te inwestycje realizować.
A jeśli chodzi o Sulęcin?
Jeżeli chodzi o Sulęcin, budżet na poziomie 105 milionów, budżet rekordowy jak do tej pory budżety, w tym ponad 40 milionów na same inwestycje, z czego 30 milionów pochodzi ze środków unijnych. Z takich największych inwestycji to oczywiście budowa nowej oczyszczalni ścieków, którą już rozpoczęliśmy w tamtym roku i będziemy kontynuować przez ten rok. Mam nadzieję, że w tym roku uda się ją zakończyć. To jest zadanie wartości prawie 4 milionów złotych. No niestety na ten cel mieliśmy przewidziane trochę mniejsze środki. środki, musieliśmy dołożyć pieniądze, ponieważ no, wszystkie przetargi idą dużo drożej. Za chwilę rozstrzygamy przetarg na stację uzdatniania wody w Sulęcinie, na pełną modernizację. Tam też się okazuje, że prawie 2,5 miliona będziemy musieli dofinansować do tego zadania, ponieważ no, kosztorysy przewidywały mniejsze środki. No i tak praktycznie jest we wszystkich zadaniach, które zamierzamy realizować. Oczywiście tych zadań jest bardzo dużo w budżecie. Tak jak mówię, 40 milionów, z tego 30 pochodzi ze środków Unii Europejskiej, no ale oczywiście dalsza rewitalizacja obiektów na Winnej Górze za prawie 5 milionów złotych tutaj przewidziana. Dostaliśmy pieniądze na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, budowę nowego PSZOK-u w Sulęcinie plus mini PSZOK-ów przy budynkach wielorodzinnych, czyli 17 takich małych PSZOK-ów przy dużych osiedlach i dużych budynkach wielorodzinnych. No musimy modernizować też infrastrukturę w terenie wiejskim. Tutaj chcemy budować stację uzdatniania wody w Trzebowie, na którą mamy przewidziane środki. Oczywiście budujemy nową świetlicę wiejską w Wielowsi. No, tych zadań jest bardzo dużo. Ja już nie będę mówił o zadaniach samego budżetu obywatelskiego, bo co roku przeznaczamy 500 tysięcy i te zadania są sukcesywnie realizowane. Mamy potrzeby inwestycji drogowych. Mamy na ten cel przewidziane około 1,5 miliona środków w budżecie. Natomiast jeżeli przetargi będą szły w takich wysokościach jak teraz, czyli będą drożały o 30, 40, nawet 50% drożej, to może się okazać, że
nie widać końca tego procesu, bo...
No nie widać. Niestety cały czas wzrastają ceny usług, wzrastają ceny materiałów i to powoduje, że nie wszystkie zadania mogą być zrealizowane, mogą zostać niezrealizowane w budżecie tego roku, co też nas nie za bardzo cieszy, bo chcielibyśmy te, które zaplanowaliśmy, które radni uchwalili na ten rok, zrealizować wszystkie, a może się okazać, że z części będziemy musieli rezygnować, co też nie jest za dobre. No, mamy takie zadania, które kontynuujemy z poprzedniego roku. Tutaj mamy przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Willowej w Sulęcinie i plus odnowę nawierzchni asfaltowej. Mamy praktycznie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie poza aglomeracją Sulęcin. Też zadanie na ponad 2 miliony, które jest obecnie realizowane i w tym roku powinno zostać zakończone. Kończymy budowę targowiska miejskiego. Już jeden etap został zrealizowany. Teraz też mamy problem z wyłonieniem nawet wykonawcy. Już nie chodzi o kwoty, ale też ciężko znaleźć samego wykonawcy. Już jesteśmy po 3 przetargach. No mamy nadzieję, że niedługo ktoś w kolejnym przetargu zostanie wyłoniony i to zadanie zostanie zrealizowane. Ale mówię, no najgorsze jest w to, że tak naprawdę te wszystkie zadania idą o 20, 30, nawet 50% drożej, no, a budżet nie jest z gumy i musimy też się zastanawiać i każdą złotówkę dwa razy obracać.
A jak jest w Kłodawie, Andrzej Kwiatkowski?
No w Kłodawie budżet jest trochę mniejszy, ale to wiadomo z jakiego powodu, no ale dysponujemy na dzień dzisiejszy w granicach 48 milionów, ale myślimy, że łącznie z dotacjami, które jeszcze otrzymamy, będzie to na pewno przekroczymy te 50 milionów. I w tej kwocie, no tutaj chciałbym przedstawić najważniejszą, taką bym powiedział na razie sztandarową inwestycję, no chyba jedną z największych od wielu, wielu lat. Jest to budowa Centrum Kultury, bym tak powiedział popularnie, no świetlicy wiejskiej w Kłodawie, bo Kłodawa, będąc największą naszą miejscowością, liczy w tej chwili ponad 3000 mieszkańców, takowego miejsca nie posiadała. Posiadała wcześniej, ale to był jeszcze dawno zmodernizowany popegeerowski obiekt, gdzie były magazyny nawozów, no to akurat nie przystoi do wieku już XXI. Dlatego decyzja była kilka lat wcześniej, żeby budować w Kłodawie takie centrum. I na pewno mieszkańcy widzą, i nie tylko Kłodawa, ale i Gorzowa, bo to jest obiekt potężny, także go widać z daleka. I w tym roku rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku chcemy zakończyć. Koszty tej inwestycji to jest w granicach 10 milionów złotych. I muszę powiedzieć, że na pewno szeroki wachlarz będzie oferował ten obiekt dla mieszkańców, no nie tylko Kłodawę, ale i całej gminy. Ponieważ będzie biblioteka już z tą automatyczną, tak zwaną tą książkarnią, gdzie można nawet i nocą książki zwracać. Będzie bardzo sporo sal konferencyjnych, będą miały gdzie się podziać, bym to tak kolokwialnie powiedział, i zespoły śpiewacze taneczne, będzie fitness, będzie rehabilitacja dla mieszkańców, będą mieli też pomieszczenie seniorzy, kino letnie. Także uważam, że obiekt no już naprawdę na miarę XXI, czy nie XXI wieku rośnie i w tym roku myślę, że pierwsze już imprezy będą tam mogły się odbyć.
Panie redaktorze, jak mogę tylko, bo tutaj też ważne dla nas w Sulęcinie jest jakby pozyskanie kolejnych inwestorów. W tamtej kadencji udało nam się pozyskać 4 nowe firmy, które już rozpoczęły działalność na terenie Sulęcina, a teraz rozmawiamy z 5 kolejnymi. Tutaj też mieszkańcom chciałbym przekazać, że jakby będziemy dozbrajać, bo jest zainteresowany potencjalny inwestor dalszą rozbudową strefy przemysłowej w Sulęcinie. Oprócz tej fabryki mebli na 40 tysiącach m2, która powstała i już działa, kolejna fabryka, trochę mniejsza w tym momencie, akurat z kapitałem zagranicznym chciałaby zainwestować na naszym terenie, to jest 10 tysięcy metrów, ale tutaj dwie takie ważne inwestycje, które mają powstać na terenie Parku Przemysłowego przy CZG12, przy obróbce śmieci akurat. Mam nadzieję, że to też dojdzie do skutku. Jedna jest już na etapie decyzji środowiskowej, więc zobaczymy, czy ocena oddziaływania na środowisko pozwoli nam na realizację tej inwestycji. No i taka ważna inwestycja, myślę, z punktu widzenia rozwoju dalszej innej części gminy, to jest inwestycja koło Wielowsi. Jest tu firma amerykańska zainteresowana przetwarzaniem węgla brunatnego, z którą prowadzimy rozmowy, która jest na etapie jakby przymierzania się do złożenia aplikacji o decyzję środowiskową. Ma przetwarzać węgiel we współpracy akurat tutaj z Akademią Górniczo-Hutniczą w Gliwicach i chcą stworzyć park przemysłowy w tym rejonie, co też nas bardzo cieszy, bo tu jest wykorzystanie alternatywne węgla brunatnego, który obecnie jest wydobywany na terenie gminy Sulęcin, co też nas cieszy, bo nie będzie trafiał bezpośrednio do spalania, tylko będzie przetwarzany w tym przypadku akurat na metano.
A jeśli chodzi o inwestorów i Świebodzin?
My w chwili obecnej prowadzimy rozmowę z kilkoma inwestorami. Rozmawiamy na temat możliwości rozwoju, na temat możliwości wkomponowania tych firm w strukturę naszego miasta. Natomiast na chwilę obecną są to takie rozmowy, których szczegółów zdradzić nie mogę ze względu na szeroko rozumiany interes inwestora. Natomiast pojawiają się oczywiście tacy i będziemy dążyć do tego, żeby oni czuli się w naszym mieście mile widziani i lokowali swoje zasoby właśnie u nas.
Rozmawiamy w samorządnym lubuskim. Zmieńmy temat, panowie, bo będą pieniądze, jak usłyszeliśmy w Warszawie, na remonty szkolnych stołówek. Rząd przygotowuje programy. Chciałem zapytać o ocenę samorządowców, ale od tej też strony, którą chciałbym poznać, w sensie, czy jest taka potrzeba. Jeszcze x lat temu dużo mówiło się o tym, że część dzieci przychodziła do szkoły głodna i samorządy i rząd chciał na to reagować. Po drodze wraz z rozwojem kraju i też te pensje poszły w górę, nawet te podstawowe. Czy ten program jest potrzebny i czy jak go zorganizować, jeśli chodzi o panów w samorządy? Może Dariusz Erich.
Panie redaktorze, oczywiście, że my jakby cały czas dożywiamy dzieci w szkole. To nie jest tak, że ten program nie istnieje. Na dzień dzisiejszy mamy stołówki szkolne na terenie, w dwóch szkołach, w szkole podstawowej w Sulęcinie numer 1 i numer 2. Na dzień dzisiejszy mamy stołówkę szkolną w szkole podstawowej w Trzemesznie. No i mamy catering akurat w szkole podstawowej w Wędrzynie. Na dzień dzisiejszy korzysta z tego około 640 uczniów. To nie jest mało i nie jest dużo, a mamy uczniów ponad 1000. 1100 niecałe. W tym momencie no, jakaś część z uczniów korzysta.
Czyli około połowy.
Około połowy, no trochę więcej niż połowa korzysta bezpośrednio ze stołówek szkolnych. Natomiast jeżeli mówimy o systemie dożywiania, to obecnie też pozyskujemy pieniądze z programów rządowych na dożywianie tych dzieci i z tego programu korzysta ponad 130 dzieci. Nie? Na tych 680 wcześniej, które korzystają z tej stołówki. Czy jest to potrzebne? No, oczywiście w miarę możliwości i pozyskiwania tego, w jaki sposób ten program będzie realizowany. Jeżeli założymy, że dofinansowujemy tych, których na to nie stać, no to jak widzimy w Sulęcinie to działa i te potrzeby cały czas są. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie remonty i nakłady związane na stołówki szkolne, no samorządy ponosiły te pieniądze przez kolejne lata. Na dzień dzisiejszy te stołówki są w stanie naprawdę dobrym. My mamy już kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Zresztą sanepid pilnuje, żeby tutaj ta jakość w szkołach, szczególnie w szkołach podstawowych, była naprawdę na wysokim poziomie. Ona musiała być dotrzymana i tak też jest na terenie gminy Sulęcin. Więc co z samorządami, które już już zainwestowały swoje pieniądze? Czy będzie możliwość odzyskania tych pieniędzy i przeznaczyć na inny cel związany też z dziećmi akurat i ze szkołami podstawowymi? Więc trudno tutaj odpowiedzieć. Zobaczymy, jak ten program będzie działał, ale myślę, że nie można karać tych, którzy inwestowali i cały czas utrzymywali wysoki poziom jakości stołówek szkolnych czy kuchni szkolnych.
Andrzej Kwiatkowski, Gmina Kłodawa.
To znaczy, sytuacja jest też u nas podobna, aczkolwiek mówię, że trochę tych uczniów mamy mniej, ponieważ jesteśmy samorządem troszeczkę mniejszym, bo mamy razem w granicach 800 osób uczęszcza do dwóch szkół podstawowych. W jednej jest stołówka, w drugiej catering. Natomiast uważam, że na pewno jeżeli taki program się pojawi i będzie można aplikować o te środki, to skorzystamy z tego. A to nawet z tego powodu, że uważamy, że dalsze unowocześnienie chociażby tej istniejącej stołówki w Kłodawie na pewno wpłynie na jakość wydawanego pożywienia. A wracając jakby do konkluzji, czyli do tego pierwszej myśli, czy jeszcze są głodne te dzieci? Ja myślę, że ta sytuacja sprzed kilku lat, ona się nie zakończyła, bym powiedział, ona się zmieniła.
No właśnie, jest chciałem na pewno wiedzieć, jaka jest skala problemu.
No trudno powiedzieć teraz procentowo, no nie chcę tutaj
około 10%
określać, ale na pewno, no może tak, może akurat w naszym środowisku, bo to jest typowo, ja mówię, my mamy jeszcze takie miejscowości popegeerowskie, nie chcę tutaj uwłaczyć, czy dajmy na to jakby zaniżać wartość tych środowisk, ale no pewne elementy, no niestety no, pozostało
problemy są
się,
i trzeba,
tak jest,
trzeba je rozwiązywać.
No panie redaktorze, ja tu tylko może dopowiem, bo to oczywiście nie tylko dożywianie w gminach odbywa się przez stołówki szkolne dla dzieci, ale też mamy świetlice środowiskowe, z której dzieci korzystają w terenach wiejskich na przykład i w których też mają ciepły posiłek. Czyli tu są dodatkowo ten ciepły posiłek w środowisku, który jest podawany przez nasze ośrodki pomocy społecznej, czy przez świetlice środowiskowe. Czyli ten zakres wsparcia przez samorządy jest naprawdę bardzo duży. My się cieszymy, że możemy pozyskiwać dodatkowe pieniądze na realizację tych działań. Jeżeli ten program będzie rozszerzony, i będziemy mogli dodatkowo dożywiać jakby tutaj bez większego wsparcia samorządu, to jak najbardziej to jest dobry program.
Siewodzin, Tomasz Sielicki, panie burmistrzu.
Ja tutaj mogę niewiele dopowiedzieć do tego, co powiedzieli moi poprzednicy. Natomiast no, u nas dożywianie dzieci, kwestie infrastruktury, czy to stołówek, czy już samych kuchni, to wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Kuchnie są dobrze wyposażone, stołówki są w dobrym stanie. Niemniej uważam, że każda inicjatywa rządu, która może poprawić stan, który mamy obecnie, która może odciążyć nieco samorząd, zarówno w zakresie kosztów na infrastrukturę, jak i kosztów ponoszonych typowo już na samo dożywianie dzieci, powinna być oceniona słusznie. Niemniej ja mam takie swoje osobiste przemyślenie, bo szanowni państwo, my w roku 2018 do naszej gminnej oświaty dołożyliśmy ponad 7,5 miliona złotych. W przyszłym roku według naszych założeń to jest 8 milionów złotych. Dlatego ja chętnie zaapelowałbym do rządzących, że być może należałoby się pochylić nad samą strukturą dofinansowania oświaty. Bo jeżeli ta struktura dofinansowania wyglądałaby lepiej i tych pieniędzy ze środków centralnych byłoby więcej, to być może nie zachodziłaby konieczność bezpośredniego dofinansowania z tego typu programów. Bo gdyby z tych moich 8 milionów na przyszły rok uszczknąć mi chociaż 3, to ja bym sobie i moi urzędnicy poradzilibyśmy sobie z tym, aby modernizować stołówki, aby dożywiać dzieci, a przypuszczam, że zostałoby nam pieniędzy jeszcze na inne cele ważne w kontekście naszej gminy.
To a propos dużych pieniędzy, zmieńmy po raz kolejny temat. Bardzo ważny temat rzeka, jak rozmawialiśmy przed naszą audycją. Rosną ceny za śmieci i to poważnie, w niektórych gminach nawet o 140%. Pojawił się pomysł Forum Gospodarki Odpadami. Bardzo ciekawe wydaje mi się. Czy samorządy powinny dostać dopłaty do recyklingu? Bo z tym jest problem, jeżeli część mieszkańców na przykład zgłasza, tak jest w Gorzowie, zgłasza, że będzie segregować odpady. Tymczasem no, ta segregacja jest na niskim poziomie w niektórych miejscach miasta, właściwie na żadnym, chociaż wszyscy wokoło mieszkańcy deklarują, że chcą segregować, co się oczywiście wiąże z odpowiednio niższymi opłatami. To jest istotne. I teraz pytanie jest, jak państwo jako samorządowcy, panowie jako samorządowcy na to patrzycie, bo pomysł chyba jest ciekawy. Zacznę od pana wójta Andrzeja Kwiatkowskiego.
No mi się wydaje, że pan redaktor już jakby wskazał tutaj, skąd wziąć i jak obniżyć cenę utylizacji odpadów. Czyli mnie się wydaje, że najważniejszym chyba tutaj elementem to jest jakby edukacja i świadomość społeczeństwa. Czyli ta segregacja, ale segregacja naprawdę taka prawdziwa. To, co pan redaktor tutaj wspomniał, to faktycznie jest to rzecz, bym powiedział, że nie nagminna, ale w dużym stopniu utrudniająca później odbiór tych śmieci na RIPOK-ach, a w konsekwencji wiąże to się z ceną, którą później mieszkańcy z niezadowoleniem przyjmują. A gdyby segregowali uczciwie, tak jak powinno być, i ten procent segregacji wzrastał co roku, nie powiem, że o 1, ale chociażby o te 10-15%, to wtedy naprawdę ten problem byłby mniejszy.
Tylko z drugiej strony, czy te zasady segregacji nie powinny się trochę zmienić? Bo pamiętam, wcześniej było prościej.
To znaczy prościej, ale mnie się wydaje, że...
No okej, tak, zgoda, to jest
tak, ale no, żeby trudny. Wysegregować, to bo inaczej bym powiedział. No my też mamy pewne narzucone już standardy i wiadomo skąd one płyną z Brukseli i tam są główne jakby tutaj wskazówki, jak mamy segregować. Co też nie uważam, żebyśmy my jako Polacy nie wiedzieli, jak segregować. No ale takie są w tej chwili realia. I ja myślę.
Problem jest jeden. Trzeba do pewnego momentu przekroczyć procenty, jeśli chodzi o segregację śmieci. Koniec, kropka.
Dokładnie.
Jeżeli tego nie zrobimy, to będą kłopoty.
Będą kłopoty i będą ceny wyższe. Ale ja jeszcze wracając do tej ceny. Nawet gdy ta segregacja, już teoretyzując, byłaby naprawdę na wspaniałym poziomie 100%, to też ta cena nie będzie, dajmy na to, nigdy stabilna, z tego względu, że na to składają się jeszcze inne czynniki. To już mówię o samego koszty wywoźnika, no, który oferuje nam cenę za odbiór tych śmieci.
A gdyby tak wliczać w cenę produktu, który jest opakowany, na przykład w aluminium, szkło, plastik, karton, często właśnie te surowce, które są ze sobą zmieszane, co oczywiście utrudnia recykling i właśnie wliczyć pewną współodpowiedzialność finansową producentów, bo to też taki pomysł się pojawił, żeby te pieniądze trafiały z tej części bezpośrednio do gmin. Jak to zorganizować? To jest to ciężkie zadanie. Ale jak na to patrzy pan Tomasz Sielicki, panie burmistrzu?
W mojej ocenie nakładanie na producentów opakowań jakichś dodatkowych marsz czy dodatkowych obowiązków zawsze odbije się koniec końców na cenie produktu. I tak się najzwyczajniej na świecie dzieje. Ja zgodzę się z moim przedmówcą, że tutaj niezwykle istotna jest edukacja. Trzeba uświadamiać obywateli już od najmłodszych lat, jak ważna jest segregacja, uświadomić im również to, że segregacja i osiągnięcie określonych wskaźników jest obowiązkiem. I tutaj widzę największą szansę na to, żeby te wskaźniki osiągać. Co do samych cen śmieci, czy ewentualnych dopłat, jest to z pewnością jakaś szansa, żeby zamortyzować koszty poniesione po stronie naszych mieszkańców. Natomiast wskazać też należy na to, że rynek firm odbierających odpady jest rynkiem dość zamkniętym. W przypadku na przykład naszej gminy, my w trakcie przetargu mieliśmy tylko jedną ofertę i nie mieliśmy z czego wybierać. Tak naprawdę nie było konkurencji na etapie ofertowym, więc my zostaliśmy postawieni niejako przed faktem dokonanym. Ja czasami mówię, że szczęśliwi ci, którzy mają spółki odpowiedzialne za wywóz śmieci swoje, spółki miejskie, bo oni są w stanie lepiej sprawować kontrolę nad tym, jak faktycznie ten wywóz śmieci jest sprawowany i dzięki temu właśnie utrzymywać odrobinę niższe ceny. No niestety, sytuacja jest jaka jest. My jako samorząd tak naprawdę dokładamy do śmieci prawie 800 tysięcy złotych. Będziemy próbowali się z tym zmierzyć. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem.
Ja przypomnę, że rozmawiamy o problemie recyklingu i tutaj styku właśnie samorządy, a ceny związane z odpadami. Chciałbym, żeby jeżeli ktoś ma ochotę z naszych słuchaczy się wypowiedzieć na ten temat, to proszę dzwonić. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 68 324 22 55 i 801 327 462. To numery do naszego studia. Jak Państwo patrzycie na problem recyklingu i wzrastających cen, proszę dzwonić. Tymczasem burmistrz Sulęcina Dariusz Ejhart.
Panie redaktorze, ja tylko przypomnę, że według ustawy system segregowania odpadów, czy system związany w ogóle z gospodarką odpadami ma się zamykać w sobie, czyli samorządy nie powinny dokładać do tego interesu. Niestety jest tak, że samorządy dofinansowują, bo nie zamyka się to, tak jak pan redaktor zauważył, w jednej kwocie z tego powodu, że no, ludzie często deklarują, że będą segregować, nie segregują należycie i no, jest to istotny problem, z którym na pewno musimy sobie poradzić. Jeżeli możemy tutaj w jakiś sposób przeciwdziałać temu systemowi, może nie obciążając bezpośrednio przedsiębiorców, bo to na pewno nie będzie służyło nam wszystkim, ale może wrócić do pomysłu opakowań wtórnych, które będzie można zwracać akurat z kupów, które pamiętamy jeszcze z lat dzieciństwa i wielu innych takich elementów. W Niemczech można mieć butelki, które zwracane są akurat w marketach praktycznie ze wszystkich produktów, od Coca-Coli po wodę mineralną.
Dlaczego w Polsce nie może ten system zaistnieć?
Dokładnie też się nad tym trzeba by było może zastanowić. Albo opakowania, które będą biodegradowalne i nie będą problematyczne. Tak? Mówi się często o tych reklamówkach, które gdzieś tam są dostępne, które no, trafiają do środowiska, no jest to odpad. No, trudno powiedzieć. No, myślę, że każde rozwiązanie, które przyczyni się do wzrostu segregacji wstępnej już u mieszkańca na pewno będzie tutaj dobrze postrzegane przez samorządy. No, my akurat teraz uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację problemu związanego z segregacją. Tu akurat największy problem mamy w blokach wielorodzinnych, w budynkach wielorodzinnych i budujemy tam mini przoki, w których chcemy, żeby mieszkańcy no, powoli edukowali się lepiej i bardziej. No bo na dzień dzisiejszy mamy ten problem, że jeżeli składa wspólnota deklarację względem mieszkańców z jednego takiego budynku wielorodzinnego i jedna, dwie rodziny nie przestrzegają akurat tego systemu sortowania.
Wystarczy jedna w dużym bloku, żeby...
Dokładnie tak to wygląda, więc chcemy jakby ten system tutaj trochę uporządkować. Pozyskaliśmy dofinansowania, będziemy budować 17 mini przoków przy budynkach wielorodzinnych. Rozpoczęliśmy współpracę akurat tutaj z administratorami tych budynków, ale również bezpośrednio ze spółdzielnią mieszkaniową, która ma najwięcej budynków wielorodzinnych na terenie Sulęcina. Chcemy edukować jakby tutaj mieszkańców tych budynków wielorodzinnych i wtedy będziemy mogli jakby może bardziej ich kontrolować i bardziej sprawdzać, czy ta segregacja wstępna odbywa się na etapie już bezpośrednio samego domu.
To proszę wyjaśnić słuchaczom, co to jest mini przok.
Mini przok, taki punkt selektywnej zbiórki odpadów w tym momencie komunalnych, czyli będzie to jakby, będą to w różnej formie te mini przoki, będą to półpodziemne przoki lub będą to elementy z już możliwością posortowania i przyniesienia wstępnie do tego przoku elementów, które na dzień dzisiejszy trafiają do pojedynczych śmietników czy gdzieś w inne dziwne miejsca.
Tak, mówiliśmy, o, mamy słuchacza, halo.
Halo, halo, witam serdecznie.
Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Może podam taki przykład tutaj od siebie. Należymy do takiego związku celowego gmin, nie będę mówił jakich, bo to nie chcę, żeby ktoś tam później względem kogoś wyciągał, ale różnie to bywa. No i jeszcze tam, nie wiem, zanim wyszła ta płatność, że i gminy przejęły na siebie utylizację śmieci i tą całą resztą, tą ustawą i całą resztą, no były wszędzie u nas właśnie takie małe szoki na wioskach. Stało po 5-6 kontenerów. Jak weszła ustawa, nie wiem, pozabierano to wszystko. Teraz nam każą do worków pakować, a nie lepiej właśnie było te kontenery ustawiać. Nie rozumiem tego. Cofamy się w rozwoju, czy jak to wygląda dalej, bo akurat mówię, w naszej gminie, no mówię, dużo poznikało tego, bo wtedy jak było to nieodpłatne, no to, a płacili ludzie duże pieniądze za śmieci, no to wiadomo, wszyscy pakowali do tego, a teraz gdyby się przydało, bo i tak każdy musi płacić, aby nie musiał segregować w domu, tylko właśnie takie zbiorniki postawić, te dzwony, czy jak to tam nazywali kiedyś, no to dla mnie to jest trochę dziwne. No, jakbyśmy się cofnęli 15 czy 20 lat w recyklingu. Tak samo teraz chyba, jeśli się nie mylę, po Nowym Roku zmieniła się ustawa, bo tam chcieli ochronić te wysypiska, co ciągle płonęły i z tego, co kojarzę, to wylano dziecko z kąpielą i na dzień dzisiejszy na przykład za makulaturę, jak płacono komuś za dostarczenie, tak na dzisiejszy dzień to trzeba zapłacić, żeby ją zutylizować. Tak samo za worki jutowe czy foliowe oddawano za darmo lub za jakąś tam symboliczną odpłatność. Oni dalej gdzieś to recyklingowali. No a na dzień dzisiejszy za to wszystko 400 zł za tonę. No nie wiem, cofamy się w rozwoju chyba, bo tak widzę, że Polska zaczyna powoli się zwijać w drugą stronę, dlatego mówię. Nie wiem, może ktoś przypadkiem mówi. U nas popularne jest to, że się pisze ustawę, no i oczywiście wylewa się dziecko z kąpielą, ale mówię, z tymi dzwonami, z tym kontenerami, dla mnie to jest trochę dziwne, bo powinno się tego więcej dostawiać, bo po co sortować w domu, jak chociażby ustawa prawo budowlane mówi, że odległość pojemników do sortowania powinna być 12-15 metrów od otworów okiennych na śmieci, no to ja nie mogę robić sortu w domu. Więc no, chcąc nie chcąc, prawo prawem, ale przepisy tamte trochę są starsze od przepisów odnośnie recyklingu, więc no przydałoby się. No a jak to, do kogo z tym się zwracać, do kogo pisać? O, może w ten sposób
możemy mówić
lepsze.
Tylko na antenie, może ktoś nas posłucha i pchnie to dalej. Dziękuję bardzo za telefon. Mamy kolejnego słuchacza na linii.
Dzień dobry.
Halo. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam burmistrzów. Dzwonię z Rusinowa. Ja mam taką po prostu taką uwagę do tego wszystkiego. Ja mam swoje lata, pamiętam, jak wszystkie opakowania, czy śmietany, czy mleka, czy piwa, czy innych napoi, wszystko było butelkowe. Człowiek kupował, kaucję płacił i był zobowiązany to wszystko wracać. I tu za dużo żeśmy weszli, no nie wina burmistrzów, nie wina, za dużo żeśmy weszli w opakowania plastikowe. No ale już jak jesteśmy przy tym, ja wiem, nie jeżdżę za wiele za granicę, ale na przykład w Niemczech plastiki przynosi się do tego sklepu, tego marketingu, co się kupowało i one zostają tam przyjęte. I tu odciążylibyśmy już nawet tyle tych plastików w tych koszach, by nie było. Trzeba by było po prostu jakąś taką współpracę nawiązać, no ale to już nie zależy od burmistrza czy od naszych włodarzy, tylko to już powinno być z góry, że te duże sklepy, które to sprzedają, czy nawet małe, gdy się tym powinny to wszystko z powrotem przyjmować za jakieś tam nikliwe pieniądze czy coś. I akurat nie byśmy się i nauczyli czegoś, bo ja już jak tam zapłaciłem i odzyskuję, to już mam dalej pieniądz do dalszego obrotu i tu trzeba było stąd jakoś to wszystko zacząć.
Dziękuję za telefon. Bardzo ciekawy głos. Rzeczywiście są pomysły, tylko korzystać. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Halo.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Z tej strony Mirek dzwoni z powiatu Świebodzin.
Dzień dobry.
Chciałem tu przypomnieć taką inicjatywę rządową. W ubiegłym roku podniesiono tam opłaty za reklamówkę 20 groszy chyba. Jak ktoś na przykład kupował chleb, miał płacić więcej za reklamówkę. Jak nie kupował, no to mógł, to nie uiszczał tej opłaty. A teraz tutaj właśnie w takim jednym sklepie w Świebodzinie zauważyłem na Głogowskiej, że czy pan kupuje w reklamówce, czy nie kupuje, czy bez reklamówki chleb, to po prostu cena jest na chleb ta sama. Czyli nie ma wyboru. Nie? I to mi się nie podoba. O. I tutaj widzimy, za jedną reklamówkę 20 groszy, a kilka lat temu było tak, że za kilogram płacono 10 groszy na skupie za folię i za butelki plastikowe, bo była taka możliwość, że można było na przykład zawieźć i sprzedać. I coś tu nie gra. Ja uważam, że to właśnie trzeba zrobić tak, żeby skupywać te surowce wtórne, które idą do przerobu i na przykład szkło, za kilogram szkła na przykład tyle i tyle i firma, która to przerabia, nie zapłaci na przykład, było 10 groszy za kilogram, zapłaciłoby 20 groszy i już to nawet gmina czy tam miasto wyszłoby na zero przy takim rozwiązaniu. Co do butelek plastikowych, to trzeba to wyeliminować z produkcji zużycia, bo to jest też niezdrowe. Ja uważam, że trzeba podjąć inicjatywę na terenie powiatu i zbudować po prostu wytwórnie wód gazowanych. I po prostu nie butelkować tej wody wyprodukowanej w tej wytwórni do butelek, tylko po prostu do takich większych zbiorników i na mieście i na wioskach ustawić automaty i podłączyć te zbiorniki do automatów i każdy ze swoją szklaną butelką by chodził i po prostu by pobierał do swojej butelki, by po spożyciu tego napoju umył butelkę i by po prostu miał po prostu na następny raz. I w ten sposób gmina też i gmina i miasto i cały powiat by zarobił na takim przedsięwzięciu gospodarczym, nie? Na produkcji tych napojów. Też to by był dodatkowy zastrzyk finansowy, bo też jestem za tym, żeby samorządy szły w tym kierunku, żeby właśnie prowadzić jakąś działalność gospodarczą, żeby tutaj pozyskiwać jakieś środki finansowe, że nie tylko z podatków ściągać pieniądze do budżetu gmin, miast i tak dalej, nie? Tylko żeby po prostu prowadzić działalność gospodarczą. Także tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Jak się do tego odniesie burmistrz Świebodzina?
To znaczy, pomysł wydaje się być bardzo innowacyjny, jeżeli mówimy o panu, który wypowiadał się przed chwilą. Natomiast no, w chwili obecnej należałoby w ogóle sprawdzić możliwości prawne podejmowania takiego przedsięwzięcia.
Jeśli chodzi o działalność gospodarczą gmin, to na razie trzeba zmienić prawo.
Dokładnie. Tak
no,
dokładnie.
Można to robić przez spółki prawa. Tak.
Dokładnie. Natomiast pomysł wydaje się bardzo interesujący, ale na co chciałbym zwrócić uwagę, to, że przynajmniej w mojej gminie, w gminie Świebodzin, ja rozmawiając z ludźmi bardzo często słyszę: panie burmistrzu, a dlaczego właśnie nie możemy zrobić tak jak w Niemczech? Dlaczego nie możemy płacić kaucji za opakowanie plastikowe, a następnie zwracać go w tym samym miejscu, gdzie dokonaliśmy zakupu i uzyskiwać zwrot tej kaucji? Więc może warto byłoby się nad tym zastanowić, czy nie opłacałoby nam się wziąć dobrego przykładu z naszych sąsiadów i spróbować zaimplementować ten model na nasze warunki polskie, bo ten pomysł wydaje się być takim rozwiązaniem atrakcyjnym przede wszystkim dla samych mieszkańców, bo oni o tym głośno mówią.
Panie redaktorze, ja tak może tutaj się trochę wtrącę, bo powiem szczerze, bo na dzień dzisiejszy to wygląda tak. Jeżeli mieszkańcy będą dobrze segregować, to będzie spadała im opłata. Tyle, że przetarg jest ogłoszony na rok, dwa do trzech lat. To ten efekt uzysku z segregacji będzie dopiero po roku, dwóch, trzech, w zależności od tego, jak mamy rozstrzygnięty przetarg. Natomiast tu jest ten zysk bezpośredni, który mieszkaniec odczuje bezpośrednio wpływem do kieszeni, a spadnie także opłata za odpady.
Związek
tak, ale ja wejdę jeszcze w słowo, bo tutaj ważna jest jedna rzecz, świadomość mieszkańców. Mieszkańcy muszą mieć świadomość tego, tak jak było powiedziane, jeżeli w bloku wielorodzinnym znajdą się dwie, trzy rodziny, które śmieci nie segregują, a cała reszta nawet będzie je segregowała, to niestety wszyscy my jako mieszkańcy ponosimy koszty braku tej segregacji. I musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Jesteśmy wszyscy jako wspólnota samorządowa odpowiedzialni za to, żeby te ceny utrzymywać na niskim poziomie. A możemy to robić solidarnie, segregując te śmieci, jeżeli tak deklarujemy.
Albo na przykład tak jak w Związku Celowym Gminy MG6, gdzie pojawiły się żółte kartki dla tych, którym udowodniono brak selekcji, mimo deklaracji.
No właśnie, i takie żółte kartki, no może w jakimś stopniu zdyscyplinują, ale ja może nie o tych żółtych kartkach, ale tak chciałem się odnieść do tych wypowiedzi tych trzech słuchaczy. Tak wsłuchałem się w ich wypowiedzi i jakiś taki pewien pozytyw tutaj wyłowiłem. No różne to są pomysły, były przedstawione, jedne do realizacji być może natychmiastowej, drugie no tutaj no nie bardzo, no bo pewne prawa ograniczenia oczywiście nie pozwalają na to, ale ten pozytyw to jest to, że w tych trzech wypowiedziach widzę troskę o tą segregację, że słuchacze widzą problem, że trzeba coś z tymi odpadami zrobić. A to już jest no, dobry początek ku temu, żeby ta świadomość, ale u wszystkich, no, wzrosła do takiego stopnia, żeby ten recykling był jak największy.
I tym miłym akcentem musimy już kończyć naszą audycję. Miejmy nadzieję, że jeśli chodzi o świadomość i segregacji recyklingu i dbania o nasze środowisko, a więc nasz dom, polecę banałem, przepraszam, będzie wzrastała. Dziękuję panom za wizytę w studiu Radia Zachód. Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki. Dziękuję panie burmistrzu.
Dziękuję pięknie.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Eichardt.
Dziękuję bardzo. Życzę słonecznego, udanego weekendu.
I zastępca wójta gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski.
Dziękuję bardzo.
Audycję realizował Hubert Pietroński, a ja państwa zaproszę bardzo szybko na godzinę 14 do Radia Zachód. Sylwia Misiak właściwie zaprasza. Ciekawy temat na czasie. Odporność w sezonie, gdy nękają nas przeziębienia. Co robić, co jeść, jak dbać o dietę, jadłospis. Proszę słuchać po godzinie 14. Porady na 103 i 106 FM. Do usłyszenia. Marcin Sasim, kłaniam się nisko.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.